Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Mityczny osobomiesiąc to zbiór esejów Frederica Pembroke'a Irnor, IAM, o zarządzaniu dużymi przedsięwzięciami programistycznymi. Książka wyrasta z doświadczeń autora przy rodzinie komputerów IBM System 360 oraz systemie Ostrzeszent 360, lecz nie jest kroniką tych projektów. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego tworzenie oprogramowania wymyka się prostym rachunkom czasu, liczby pracowników i kosztów. W wydaniu rocznicowym Brooks nie tylko zachowuje pierwotne rozważania z Mietznowicięce-Dewincięce-Pęcetego roku, ale też konfrontuje je z późniejszym rozwojem branży, w tym z esejem Nie ma srebrnej kuli. Autor analizuje podział pracy, koszty komunikacji, rolę architektury, dokumentacji, testowania i planowania zmian. Najsłynniejsza teza książki mówi, że dołączenie ludzi do opóźnionego projektu zwykle jeszcze bardziej go opóźnia. To jednak tylko punkt wyjścia. Brooks pokazuje, jak chronić spójność produktu, jak rozdzielać odpowiedzialność oraz dlaczego trudność oprogramowania leży częściowo w samym problemie, a nie wyłącznie w narzędziach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, prawo Brooksa podważa prostą miarę osobomiesiąca. Tytułowy osobomiesiąc oznacza pozornie wygodną jednostkę planowania, według której pracę jednej osoby przez miesiąc można swobodnie przeliczać na pracę wielu osób w krótszym czasie. Brooks wskazuje, że takie przeliczenie ignoruje naturę zadań programistycznych. Część pracy jest sekwencyjna najpierw. Trzeba zrozumieć wymagania, zaprojektować rozwiązanie, podjąć decyzję i zintegrować wynik. Tych etapów nie da się znacząco skrócić przez samo zwiększenie liczby osób. Pozostała część wymaga intensywnej komunikacji. Nowy członek zespołu musi poznać kod, narzędzia, założenia i aktualny stan problemów. Tę wiedzę przekazują mu ludzie, którzy mieli w tym czasie wytwarzać produkt. Zespół ponosi też rosnący koszt uzgadniania interfejsów i decyzji. Stąd prawo Brooksa dodanie personelu do spóźnionego projektu czyni go jeszcze bardziej spóźnionym. Nie jest to zakaz powiększania zespołu. To ostrzeżenie, że należy odróżniać pracę dającą się podzielić od pracy zależnej od wspólnego rozumienia całości. W praktyce książka zachęca do wcześniejszego wykrywania opóźnień, ograniczenia zmian organizacyjnych pod presją oraz realistycznego uwzględniania wdrożenia nowych osób w harmonogramie. Po drugie, spójność koncepcji wymaga wyraźnego autorytetu architektonicznego. Brooks uznaje integralność koncepcyjną za kluczową cechę dobrego systemu. Użytkownik powinien odczuwać, że produkt opiera się na jednolitym zestawie pojęć, zasad i interfejsów, nawet jeśli nad jego elementami pracowało wiele osób. W dużym projekcie spontaniczna, demokratyczna suma lokalnych decyzji łatwo prowadzi do niespójności. Każda grupa może wybrać inną terminologię, odmienny model danych albo inne wyjątki od reguł. Rezultatem bywa system bogaty w funkcje, lecz trudny do nauczenia, używania i utrzymania. Autor proponuje rozdzielenie projektowania architektury od implementacji. Niewielka grupa architektów powinna chronić całościową wizję, natomiast większy zespół realizacyjny wdrażać ją w kodzie. Nie oznacza to lekceważenia wiedzy wykonawców. Chodzi o to, aby odpowiedzialność za ostateczne decyzje projektowe była jednoznaczna, a kompromisy nie niszczyły logiki produktu. Brooks zwraca też uwagę na pokusę nadmiaru funkcji, szczególnie przy tworzeniu drugiego systemu po sukcesie pierwszego. Dyscyplina architektoniczna polega więc również na świadomym rezygnowaniu z możliwości, które komplikują całość. Ta część książki pozostaje istotna dla projektowania platform, API i produktów cyfrowych rozwijanych przez wiele zespołów. Po trzecie, komunikacja i dokumentacja są pracą produkcyjną, nie biurokracją. W analizie Brooksa głównym ograniczeniem dużych zespołów nie jest wyłącznie liczba programistów, lecz liczba relacji, które muszą oni utrzymywać. Gdy przybywa uczestników, rośnie potrzeba uzgadniania odpowiedzialności, interfejsów, terminów i zmian. Niejasne ustalenia prowadzą do sprzecznych implementacji, podwójnej pracy albo błędów ujawnianych dopiero podczas integracji. Dlatego autor przypisuje dużą wagę pisemnym specyfikacjom, podręcznikom projektu, rejestrom decyzji i regularnym mechanizmom komunikacji. Dokument nie jest tu ozdobą po zakończeniu prac. Stanowi wspólny punkt odniesienia, który pozwala sprawdzać, czy różne części systemu realizują te same założenia. Formalizacja bywa kosztowna, ale ogranicza koszt późniejszych nieporozumień, zwłaszcza gdy projekt obejmuje wiele modułów i osób. Brooks nie twierdzi, że każdy detal musi być opisany z jednakową drobiazgowością. Istotne jest dokumentowanie granic oraz decyzji, których sam kod nie wyjaśnia wystarczająco dobrze. Książka pokazuje również znaczenie bezpośredniej integracji i świadomego organizowania spotkań, zamiast zakładania, że informacje same przepłyną przez strukturę firmy. Współcześnie narzędzia się zmieniły, lecz problem pozostaje podobny. Bez jasnej komunikacji szybkość lokalnej pracy może zwiększać chaos całego systemu. Po czwarte, planowanie musi uwzględniać testowanie, integrację i powtarzalne opóźnienia. Brooks krytykuje harmonogramy oparte na optymizmie i na przekonaniu, że program jest niemal gotowy, gdy działa większość jego części. W rzeczywistości istotna praca pozostaje po napisaniu modułów, testowanie jednostkowe, łączenie elementów, usuwanie błędów, sprawdzanie zachowania całego systemu i przygotowanie produktu do użycia. Szczególnie integracja ujawnia problemy ukryte przez lokalne sukcesy zespołów. Moduły mogą działać osobno, a mimo to różnić się założeniami dotyczącymi danych, wydajności lub obsługi błędów. Autor opisuje także zjawisko uporczywie powtarzających się katastrof harmonogramowych. Nie wynika ono wyłącznie z lenistwa czy niekompetencji, lecz z trudności oszacowania pracy twórczej oraz zniechęci do wczesnego przyznania, że plan jest nierealny. Lekarstwem nie jest jedna doskonała metoda prognozowania. Potrzebne są kamienie milowe oparte na obserwowalnych rezultatach, uczciwe raportowanie stanu i rezerwa czasu na czynności końcowe. Brooks zaleca też budowanie systemów z myślą o zmianie, ponieważ wymagania i warunki działania będą ewoluować. Wniosek ma wymiar praktyczny. Harmonogram należy traktować jako model ryzyka i zależności, a nie jako deklarację życzeń. Przydatne jest wcześniejsze dostarczanie działających fragmentów, lecz nie wolno mylić ich z dowodem gotowości kompletnego produktu. Na koniec, brak srebrnej kuli wynika z istotnej złożoności oprogramowania. W późniejszym eseju Nie ma srebrnej kuli Brooks rozróżnia złożoność przypadkową od istotnej. Przypadkowa wynika z ograniczeń narzędzi, środowisk, języków i technicznych procedur. Lepsze komputery, edytory, środowiska programistyczne czy automatyzacja mogą ją wyraźnie zmniejszać. Złożoność istotna tkwi natomiast w samym zadaniu oprogramowania. Musi precyzyjnie opisać wiele wzajemnie zależnych reguł świata, oczekiwań użytkowników i wyjątków. Jest niewidzialny, łatwo się zmienia i podlega ogromnej liczbie możliwych stanów. Dlatego Brooks odrzuca nadzieję, że pojedyncza technologia zapewni 10-krotny wzrost produktywności w krótkim czasie. Nie oznacza to technologicznego pesymizmu. Autor dostrzega wartość lepszych języków, narzędzi, prototypowania, ponownego użycia oraz rozwijania komponentów. Podkreśla jednak, że narzędzia nie zastąpią pracy nad zrozumieniem problemu i dopracowaniem modelu pojęciowego. To rozróżnienie pomaga oceniać modne obietnice w branży. Warto pytać, czy dane rozwiązanie usuwa rzeczywistą trudność domeny, czy jedynie przyspiesza czynności pomocnicze. Książka nie neguje postępu, lecz domaga się trzeźwego przypisywania mu zakresu działania. Największe usprawnienia często wynikają z lepszego projektowania, małych kompetentnych zespołów i stopniowego doprecyzowywania wymagań. Podsumowując, mityczny osobomiesiąc warto polecić przede wszystkim liderom technicznym, kierownikom projektów, architektom, analitykom oraz programistom, którzy chcą rozumieć organizacyjne źródła problemów w dużych systemach. Skorzystają z niego także osoby spoza informatyki, jeśli pracują nad przedsięwzięciami wymagającymi koordynacji specjalistów i wspólnej wizji produktu. Największa korzyść nie polega na otrzymaniu gotowej metody zarządzania. Brooks uczy raczej rozpoznawać fałszywe intuicje, że opóźnienie naprawi natychmiastowa rekrutacja, że kodowanie stanowi całość pracy, albo że nowa technologia automatycznie rozwiąże problem złożoności. Czytelnik dostaje język do rozmowy o kosztach komunikacji, granicach podziału pracy, odpowiedzialności architektonicznej i ryzyku integracji. Współczesne praktyki, narzędzia i modele wytwarzania oprogramowania różnią się od realiów i z czasów autora, więc nie każdą wskazówkę należy stosować dosłownie. Część przykładów ma wyraźnie historyczny charakter. Mimo to książka wyróżnia się na tle poradników zarządzania tym, że nie sprzedaje prostych recept ani nie utożsamia produktywności z liczbą osób w zespole. Łączy doświadczenie ogromnego projektu z precyzyjnym namysłem nad strukturą pracy intelektualnej. Wydanie rocznicowe jest szczególnie wartościowe, ponieważ pozwala zobaczyć, które prognozy Brooks podtrzymał po latach, a które sam skorygował. To klasyka przede wszystkim jako narzędzie krytycznego myślenia o skali, nie jako niezmienny podręcznik procedur. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Frederic Brooks i Orkorame. możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.